Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o płonących śmietniskach. Dotychczasowe nasze ustalenia wskazują, że przepisy są bardzo dziurawe w kwestii firm segregujących odpady, wykorzystujące do tego celu tymczasowe miejsca składowania odpadów. Rząd zamierza te przepisy bardzo zaostrzyć. Czy to ochroni nasz kraj przed zwożeniem śmieci z całego świata? Ponadto o protestach na uczelniach oraz o finansowaniu S-19 z budżetu unijnego również porozmawiamy o wizycie posła Porozumienia w białostockim magistracie oraz o wyborach samorządowych. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu poseł Jacek Żalek z Porozumienia oraz Zbigniew Nikitorowicz, szef Platformy Obywatelskiej w Białymstoku. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
To zaczniemy od tematu, czyli tego zasadniczego, czyli wizyta posła Porozumienia w białostockim magistracie. Akcja polityczna zaplanowana od początku do końca. Efekt przyniósł pożądane skutki.
Mam nadzieję. Pan prezydent unika od miesięcy udzielenia informacji o podwyżkach. Deklarował otwartość. Niestety, jeżeli wszyscy mieszkańcy Białegostoku będą traktowani tak, jak ja byłem potraktowany, to nie spędzą kilkanaście minut przed drzwiami, żeby się dowiedzieć, że nie zostaną wpuszczeni.
Zostałby wpuszczony do urzędu.
Pewnie by nie został, ale jeżeli wobec posła, który przychodzi z interwencją, narusza się prawo, bo trzeba pamiętać, że interwencja poselska traktowana jest jako interwencja funkcjonariusza państwowego i w tej sytuacji odmówienie udzielenia informacji czy wglądu w dokumenty jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawu, bo naruszenie działania, które wpływają na zaniechanie czynności przez funkcjonariusza publicznego.
Pojawił się także już w studiu poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam państwa.
Nikitorowicz.
No, szanowni państwo, pan poseł Jacek Żalek zamiast tego dnia, kiedy stosował swoją słynną interwencję, pojawił się na ulicy Słonimskiej, zamiast uczestniczyć w pracach Sejmu, wykonywać swoje obowiązki, no to robił dużo niepoważnych rzeczy i zamieszanie w urzędzie miejskim. Biegał po piętrach od pokoju do pokoju, straszył trochę sekretarki, wprowadzał w błąd opinię publiczną, no, twierdząc na przykład, że jakaś delegacja została sfałszowana. Panie pośle, jeżeli pan powinien przeprosić i wycofać się z tych słów, bo w innym wypadku być może skończy to się drogą sądową, ponieważ żadna delegacja, nic nie zostało sfałszowane. Gdyby pan naprawdę, ja bym zrozumiał, gdyby tutaj obecny poseł Piątkowski, człowiek kulturalny i zrównoważony, przyszedł z taką interwencją, na pewno by wcześniej złożył jakieś pismo, umówiłby się i wszystko by zostało udzielone, a to była ustawka medialna z udziałem kamer telewizji publiczne z wejściami na żywo. Wszystkie informacje, które są w zgodzie z prawem, zostaną udzielone panu posłowi i panom radnym, ale jeżeli ktoś rząd, że tak powiem, wykazu poborów i nagród to 2002 roku, no to trudno, żeby to trzeba sięgnąć do archiwów, bo taka dokumentacja nie jest nawet na bieżąco przechowywana w Urzędzie Miejskim, tylko już dawno trafiła do archiwum. Także, panie pośle, więcej powagi naprawdę. Poza tym pan był w Urzędzie Miasta jako potencjalny kandydat na prezydenta Białegostoku. Także ja jeszcze raz podkreślę, gdyby pojawił się pan poseł Dariusz Piątkowski, byłaby to normalna interwencja poselska i kulturalnie by został pan obsłużony. Ja trochę żałuję, że niestety mnie też nie było w trakcie tej wizyty pana posła Żalka, bo bym chętnie go, że tak powiem, przyjął wodo, kawo, no co by tam pan poseł sobie wybrał, ale to nie można robić tak w taki sposób, że tak powiem, chaotyczny, w sposób nieprzygotowany, nie wiedząc za bardzo, o co się chce spytać, prawda, i nie wiedząc, jak funkcjonuje Urząd Miasta.
O, widzę, że pan prezydent próbował się przygotować do odpowiedzi, ale się nie udało. Punkt pierwszy to głosowania mieliśmy o 19:00 i brałem udział w głosowaniach, więc zarzut, że nie brałem pracy.
Ale są komisje.
Kultura, o którą pan apelował, wymaga, żeby przynajmniej spróbować wysłuchać. Jeżeli bez zrozumienia, to już proszę mieć zastrzeżenia do swojego stanu umysłu. A teraz odpowiadam. Ja rozumiem, Ja rozumiem, że panu prezydentowi nie przeszkadzało, że dzień przed moją interwencją przyjechał w dniu posiedzenia Sejmu poseł Truskolaski, poseł Tyszkiewicz, poseł Schetyna i pani poseł Lubnauer. Rozumiem, że wtedy oni wykonywali swoje zadania poselskie w Sejmie, mimo iż cały dzień nie było ich w parlamencie. Z przykrością stwierdzam, że jedyny poseł Schetyna miał odrobinę takiej kultury politycznej, żeby nie podpisywać listy obecności, skoro był nieobecny. Pozostali posłowie niestety, mimo iż cały dzień byli nieobecni, bo odwiedzali Białystok i oddawali się...
Kampanii wyborczej, bo to trzeba wprost powiedzieć.
I to wtedy panu prezydentowi nie przeszkadzało. Natomiast jeżeli ja przed głosowaniami przyszedłem zapytać o trzy rzeczy... O trzy rzeczy. O listę obecności, o nagrody, których pan prezydent nie jest w stanie udzielić tej odpowiedzi na zapytanie radnych od kilku miesięcy i o wyjazdy zagraniczne, a prosiłem o wgląd do dokumentów. Nie uzyskałem tego wglądu. Odsyłano mnie z jednego piętra na drugie, więc proszę nie mówić, że chodziłem, biegałem po piętrach, bo od prezydenta zostałem odesłany do wiceprezydenta, od wiceprezydenta do kadr. W kadrach udzielono mi informacji, że nie mogę mieć wglądu w dokumenty. W związku z tym zaproszono mnie z powrotem do pana prezydenta, a z gabinetu pana prezydenta wyproszono mnie, po czym udałem się z powrotem do gabinetu pana prezydenta. Tam nie wpuszczono mnie. Mało tego, na korytarzu przy ubikacji dowiedziałem się od posła, od prezydenta Tuchlińskiego, że pan prezydent jest na delegacji w Brukseli, a otrzymałem informację,
delegację.
Ja nieprawdę mówię?
Tak, bo prezydent Tuchliński nie udzielał panu takiej informacji.
Nie udzielał takiej
Powiedział
informacji.
Powiedział tylko, że pan prezydent Truskolaski jest na posiedzeniu Rady Regionów. Regionów odbywała się w Brukseli. Nie w Brukseli, tylko w Bułgarii. Tylko w Bułgarii,
w Sofii. Mija się pan z prawdą. Rada odbywała się w tym czasie nigdzie, bo po prostu jej nie było. Następnego dnia dopiero odbywała się w Sofii. W związku z tym...
No ale tego samego dnia nie da się przylecieć, wie pan, że to trzeba troszkę wcześniej,
trzeba
a zwłaszcza
troszkę wcześniej.
Za granicę.
I dlatego jest potrzebna delegacja, którą się wystawia. Rozumiem, że cały dzień leci się do Sofii? Cały dzień leci się do Sofii?
Proszę
Więc
pan,
jeżeli
proszę
bym wprost, taką informację otrzymał, że pan prezydent jest dzisiaj nieobecny w pracy, ale niestety w sekretariacie nie mogłem uzyskać takiej informacji, bo powiedziano mnie, że
panie najpierw, pośle, posłuchajmy teraz.
Najpierw proszono mnie, żebym oczekiwał na pana prezydenta, a później mnie dopiero poinformowano, że pana prezydenta nie ma. W związku z tym proszę nie manipulować i proszę nie mijać się tak bardzo z prawdą. Ja rozumiem, że to ta
ale
hojność...
Ale można prosić o kropeczkę?
No, ale panie pośle, panie potencjalny kandydacie na prezydenta Białegostoku, no trudno, żeby pana przyjął pan prezydent Truskolaski, skoro go nie było w urzędzie.
Otrzymałem takie informacje.
Delegacja,
interwencją, to sekretariat powinien poinformować.
Została panu okazana, ona była podpisana jeszcze w końcówce maja, że pan prezydent Truskolaski wyjeżdża na posiedzenie Rady Regionów. Dostał pan kserokopię tej delegacji. Pan wyrażał jakieś zdziwienie z tego tytułu, że ona jeszcze nie jest rozliczona. No, gdyby pan trochę funkcjonował w takim normalnym obiegu, to by pan wiedział, że delegacje po powrocie są rozliczane i rozpisywane.
Za te wyjazdy to płaci Rada, nie miasto, mam nadzieję, bo każdy inny przedstawiciel samorządu ma to opłacone.
Oczywiście, że tak, ale...
Brakowało tam jednego podpisu. I dlatego wyraziłem wątpliwość, bo prezydent Rudnicki poinformował mnie, że właśnie została wystawiona delegacja, po czym kiedy udałem się piętro niżej, przegoniono mnie piętro niżej,
panie pośle,
tam okazało się, że ta delegacja jest wystawiona z daty.
Ja nie wróżę panu sukcesu, jeżeli pan będzie prowadził kampanię ograniczając się do delegacji, gdzie prezydent, że tak powiem, pojechał. Najlepszy dowód tego, że te wyjazdy są potrzebne, to jest fakt, że w ciągu ostatnich lat, za czasów prezydentury pana prezydenta Truskolaskiego, z udziałem środków unijnych, przeprowadzono inwestycje za prawie 3 miliardy złotych, że pod względem wykorzystania środków z programu operacyjnego Polski Wschodniej jesteśmy na pierwszej miejscu w Polsce. Pozyskaliśmy ponad 500 milionów złotych. I tu Białystok jest liderem i powinien pan się z tego cieszyć, że prezydent Truskolaski dobrze porusza się w sferze
to
funduszy unijnych i
ma
cieszę w Brukseli.
Tylko jedno zdanie. Mogę tylko jedno zdanie? Tylko bardzo mnie martwi, że pan prezydent nie jest w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania.
Ale otrzyma pan odpowiedź na piśmie.
Nadzieję, że otrzymam te odpowiedzi.
Także trochę cierpliwości. Trochę cierpliwości.
Mimo przekroczenia.
Też otrzymają. Wszystko jest w zgodzie z prawem.
Przekraczanie terminów udzielania informacji? Chyba nie.
Nie, ze względu na skomplikowaność sprawy. I jak już o tym wspominałem, że chodzi o dane od 2002 roku. Jeszcze wtedy pan prezydent Truskolaski nie był prezydentem, tylko był pan prezydent Ryszard Turno, ale mamy obowiązek udzielić takiej odpowiedzi z 16 lat, prawda? No to są cztery kadencje. Jak już mówiłem, te dokumenty są już dawno w archiwach.
Proszę teraz o komentarz.
Poseł Piątkowski.
Ze względu na to, który z posłów przyszedłby do urzędu takiego czy innego, bo przypomnę, że podobne interwencje miały miejsce w kilku innych miastach zrządzonych przez prezydentów z nadania politycznego Platformy Obywatelskiej.
Z nadania mieszkańców.
To, ale kandydatami byli, czy są popierani przez Platformę Obywatelską. Pan chyba tego nie wyklucza. Także w Białymstoku ostatnio pan Schetyna i pani Lubnauer wyraźnie to potwierdzali. Każdy z posłów, który by interweniował, ale dodam więcej, każdy mieszkaniec, który, czy radny, który domagałby się informacji, które są mu zgodnie z prawem przynależne, powinien być obsłużony kulturalnie. To wyraźnie trzeba powiedzieć, zgodnie z prawem. Mam nadzieję, że tutaj tak się też
kończy.
Ta informacja będzie udzielona. Ta akcja częściowo przynajmniej wynikała z tego, że tak jak tu już pan poseł Żalek wspominał, radni mają problemy z uzyskiwaniem podstawowych informacji. To dlatego między innymi przy okazji zmiany kodeksu wyborczego zmieniliśmy też sposób, znaczenie interpelacji radnych. Skróciliśmy czas otrzymywania odpowiedzi na te interpelacje, bo wiemy, że w wielu samorządach, jak się okazuje w Białymstoku, niestety także jest tym problem. Tu pojawiła się także informacja o tym, że pan Truskolaski tak wspaniale załatwia środki unijne i wspaniale inwestorów. Przypomnę, że tych inwestorów w Białymstoku niestety nie pojawiło się za wiele, a wielość delegacji zagranicznych tym była motywowana, że chodziło o ściąganie inwestorów do Białegostoku. Tu niestety to nie nastąpiło. Środki unijne, które zostały przyznane Białymstokowi. Ja się cieszę rzeczywiście, że tak dużo tych środków zostało przyznanych, ale to są środki przyznawane przez rząd tak naprawdę.
To są europejskie środki, a nie rządowe.
Są one w dyspozycji rządu i rząd wydaje te środki, wydaje decyzje pozytywne bądź negatywne i tak naprawdę człowiekiem, który najbardziej zasłużył się w pozyskiwaniu tych pieniędzy jest już były wiceprezydent pan Adam Poliński. Szkoda, że go już nie ma w urzędzie, bo to jemu zawdzięczamy tak naprawdę większość inwestycji drogowych, które powstawały. Nie zawsze zgadzaliśmy się co do tego, jak one powinny wyglądać, ale nikt nie odbierze mu tego, że to on jest tutaj głównym pracującym w urzędzie, na którym opierało się kilkadziesiąt procent całej pracy wszystkich prezydentów. Mam wrażenie, że prezydent Truskolaski często tylko przyjeżdżał po to, żeby przeciąć wstęgi albo porozmawiać na konferencji prasowej, a całą ciężką pracę wykonywał właśnie prezydent Poliński. Ale to nie oznacza, że nie cieszę się, że do Białegostoku trafiają pieniądze. Państwo muszą wiedzieć, że chociażby trasa niepodległości, która z problemami jest w tej chwili budowana, to są właśnie pieniądze unijne przyznane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To też pokazuje, że nasz rząd nie kieruje się tylko i wyłącznie tym, kto w danym mieście rządzi, że jeżeli inwestycje są potrzebne ze względu na dobro mieszkańców, ze względu na skalę inwestycji, to bez względu na barwy polityczne te pieniądze przyznajemy. Za poprzednich rządów było z tym, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo różnie.
Panie pośle, to tylko świadczy o tym, że Białystok przygotowywał bardzo dobre projekty, jeżeli chodzi o program operacyjny Polski Wschodniej i że robił to pan prezydent Tadeusz Truskolaski. Oczywiście ja bardzo szanuję i doceniam pana Adama Polińskiego, zastępcę prezydenta. Przez wiele lat bardzo dobrze nam się współpracowało, jednak czasem, że tak powiem, ktoś ma inny pomysł na siebie, na przyszłość i w związku z tym nie ma co tutaj dywagować. Zawsze wszystko, co dobre i wszystko, co złe, to jest zasługa albo też wina szefa, czyli w tym wypadku prezydenta miasta Białegostoku, bo to od tego, w jaki sposób dobiera sobie współpracowników, zależy, czy dane miasto odnosi sukces, czy nie odnosi. Oczywiście, ja podam taki przykład. Państwo popieracie jako Prawo i Sprawiedliwość kandydaturę pana Wojciecha Lubawskiego na prezydenta Kielc. On z programu Polski Wschodniej zajmuje ostatnie 10. miejsce i Kielce pozyskały 10 razy mniej środków niż miasto Białystok.
Myślę, że już takie szczegóły będziemy wchodzili, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, kiedy będziemy organizowali specjalne programy, w których to kandydaci będą precyzyjnie mówili z jednej strony o programach, z drugiej strony o tym, jak funkcjonowali dotychczas działający prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, i wtedy ten obraz Polski samorządowej dokładnie zarysujemy, a za chwilę w naszym programie porozmawiamy właśnie o wyborach samorządowych, ale krótko w tym kontekście, że już praktycznie znamy cały rozkład, jeśli chodzi na przykład o kandydatów na prezydenta Białegostoku. Dzisiaj w naszym studiu posłowie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Żalek z Porozumienia oraz Zbigniew Nikitorowicz, szef Platformy Obywatelskiej w Białymstoku. Praktycznie rzecz biorąc, karty, jeśli chodzi o wybory samorządowe w Białymstoku, zostały rozdane. Wiemy już, kto kandyduje. No, została jeszcze kandydatura Wojciecha Koronkiewicza, ale z tego co wiem, w najbliższy czwartek zostanie chyba oficjalnie ogłoszona. A zatem będziemy wiedzieli już, kto kandyduje. Czyli co, powinniśmy już mieć starcia samorządowe, tą debatę samorządową o tym, jak rozwijać Białystok, rozgrzaną do czerwoności?
No jak pan redaktor doskonale wie, nie ma jeszcze kampanii wyborczej, także no, mamy takie troszkę paradoksalne prawo, że
vacatio legis samorządowe,
że mamy wszędzie, w każdym mieście dużo kandydatów, którzy praktycznie rzecz biorąc powinni udawać, że nie są kandydatami. Nie, ja liczę bardzo na to, że będzie merytoryczna, poważna dyskusja o tym, co się udało w Białymstoku zrobić, ale też i o tym, co należy zrobić w następnej kadencji, że mniej będzie takich ataków personalnych, takich, że tak powiem, akcji, jaką zrobił ostatnio pan poseł Jacek Żalek, a więcej będzie dyskusji, prezentacji programów i będzie więcej rozmowy z mieszkańcami Białegostoku, z białostoczanami, więcej spotkań, a mniej utarczek personalnych.
Kiedy poznamy pana program wyborczy? Poseł Jacek Żalek.
Na pewno nie przed ogłoszeniem kalendarza wyborczego, czyli...
Mniej więcej połowa
lipca. To jest oczywiste, że kampania wyborcza w momencie, kiedy się zacznie, wtedy będziemy mogli zacząć. Wcześniej to są tak naprawdę przedbiegi i zakładam, że raczej szukanie poparcia zaplecza społecznego, a nie prowadzenie kampanii wyborczej. Teraz to, że znamy kandydatów, to wcale nie znaczy, że...
Jeszcze... Że mamy kampanię, tak?
To nie znaczy, że po pierwsze, że mamy kampanię, ale po drugie wcale nie znaczy, że ten okres do momentu rejestracji list nie przyniesie jeszcze jakichś niespodzianek. Także doświadczenie uczy, że to jest wszystko możliwe. Dopóki nie będą zarejestrowani kandydaci, to mówimy tylko i wyłącznie o kandydatach.
Na kandydatów.
Tak jest. W momencie zarejestrowania list zacznie się poważna kampania.
Wtedy już oficjalnie to wszystko będzie.
Wtedy nie dość, że oficjalnie, ale też do wcześniej nie sądzę, żeby którykolwiek z kandydatów zdecydował się prowadzić kampanię.
W sensie takim, żeby ogłaszać zasadnicze elementy swojego programu wyborczego?
Tak. Oczywiście, że tak. Dlatego, że najistotniejsza jest wiarygodność. A ta wiarygodność nie wynika z tego, że składamy deklarację, tylko na ile poważne będą te założenia i na ile realne. W związku z tym kampania wyborcza z jednej strony będzie polegała na tym, że urzędujący prezydent będzie się chwalił tym, co zrobił, a pozostali kandydaci będą pokazywali, czego nie zrobił, a co można zrobić. I dopiero w sytuacji, w której uda nam się zweryfikować, na ile to, co zrobił pan prezydent, jest jego zasługą, a na ile to wynik tego, że miał przychylność chociażby marszałka, Rady Miasta, rządu, czy jest rzeczywiście...
Zwłaszcza Rada Miasta była bardzo życzliwa.
Ale ja mówię ogólnie, tak jak pan raczył podać przykład Lubawskiego, który ma problem z tym, że po prostu ma nieprzychylnego marszałka i czegokolwiek by nie zrobił, to będą blokowane Kielce. I najlepszy przykład, jeżeli już chce pan schodzić do poziomu konkretnych przykładów, to jest Białystok, gdzie
ale
prezydent...
Ale Polska Wschodnia to program miasta, rządowy, a nie wojewódzki.
Otóż to. Natomiast realizowany przy dużym wsparciu i bez współpracy z marszałkiem, bardzo trudny do zrealizowania, dlatego że żeby niektóre programy zrealizować, trzeba wiedzieć, że inne będzie można na przykład
z programu RPO, regionalnego.
Tak jest. Więc czyli ta współpraca
z innego
tak jest.
Budżetu, dlatego, że my się skupiamy na drogach finansowanych z
bo
programu
wiemy, że
Polski.
Mamy życzliwość rządu, albo przynajmniej normalny rząd, który deklaruje, jeżeli przygotujecie
i życzliwość
dobre...
marszałka, tak który dołoży w innym
w sytuacji
miejscu.
Zresztą to najlepszy przykład, jak okazało się, że prezydent, który uwikłał się politycznie, moim zdaniem to jest taki trochę polityczny romans, bo nie wiadomo dlaczego, prezydent, który budował komitet, a odwołujący się do wartości takich chrześcijańskich, konserwatywnych, nagle rok później zaczyna firmować projekt z nowoczesną formacją, która odwołuje się do takich skrajnie lewicowych poglądów. To oczywiście spowodowało, że to naturalne zaplecze prezydenta, czyli jego komitet, dzisiaj w zasadzie chyba przestał istnieć po odejściu lidera, czyli pana prezydenta Polińskiego. Więc to uwikłanie w politykę jest istotne, bo ono będzie skutkowało w przypadku Białegostoku prawdopodobnie tym, że prezydent będzie cały czas w konflikcie z Radą Miasta, bo tutaj zakładam, że obóz Zjednoczonej Prawicy będzie w stanie powtórzyć ten sukces i będzie miał większość bezwzględną w Radzie Miasta. A ostatnie doświadczenia pokazały, że pan prezydent zamiast współpracować z radnymi, po prostu zaczyna się wikłać w spory o swoją pensję i dzisiaj jesteśmy świadkami gorszącego sporu o to, czy pan prezydent, czy słusznie zostało mu zmniejszone wynagrodzenie, czy nie i dzisiaj cały Białystok śledzi to.
Temat jest nieaktualny, bo i tak ustawowo zostały te wynagrodzenia
ale pozmieniane. To jest zupełnie co innego, dlatego że jest czym innym ustawowe obniżenie wynagrodzenia, a czym innym trwanie w sporze. Moim zdaniem po...
Zobaczymy, jak to wypłynie
prezydent
na...
Prezydent powinien współpracować z radnym, powinien mieć tą zdolność uzyskiwania kompromisu. A teraz proszę sobie wyobrazić, że po wyborach mamy marszałka, który również i prawdopodobnie tak będzie się wywodził z obozu Zjednoczonej Prawicy ale... i prezydenta, który nie ma zdolności współpracy...
Pycha kroczy przed upadkiem, panie
ale
pośle.
Ja mówię
pan już wygrał
hipotezie.
Wybory i do
ja
sejmiku, i do Rady Miasta.
Proszę słuchać i proszę słuchać ze zrozumieniem. Ja mówię
kropkę,
o prawdopodobieństwie.
Żeby była szansa na odpowiedzenie.
Faktycznie w ubiegłym tygodniu
Platforma Obywatelska.
Kandydatura pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego została poparta przez Koalicję Obywatelską, tworzoną przez Platformę, przez Nowoczesną, ale też przez działaczy Komitetu Tadeusza Truskolaskiego, przez Forum Mniejszości Podlasia. My uważamy, że do wyborów samorządowych trzeba iść szeroko, z udziałem również osób bezpartyjnych, a pan prezydent Truskolaski nie jest członkiem żadnej partii, żadnego ugrupowania, w przeciwieństwie do pana posła Jacka Żalka, który no, był już, oględnie powiem, w kilku partiach. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ja chciałbym uspokoić Białostoczan, że pan prezydent Truskolaski cały czas codziennie ciężko pracuje, nawet w ostatni weekend od rana do godzin popołudniowych uczestniczył w różnych wydarzeniach, w festynach osiedlowych, w spotkaniach z mieszkańcami. Wiele się dzieje, jeżeli też chodzi o życie kulturalne w Białymstoku. Za chwilę zaczynają się Dni Białegostoku. Będzie wiele wspaniałych wydarzeń, na których wszystkich zapraszam mieszkańców Białegostoku, również pana posła Jacka Żalka i pana posła Piątkowskiego, bo Białystok jest wspólnym miastem nas wszystkich mieszkańców, niezależnie od barw partyjnych i Koalicja Obywatelska, która zgłasza prezydenta, właśnie chce działać łącząc różne środowiska, a nie idąc tylko i wyłącznie jednym środowiskiem partyjnym.
No właśnie, to mieliśmy do czynienia z dobrym pokazem kampanii wyborczej prowadzonej przez polityka Platformy Obywatelskiej, bo pan Nikitorowicz jest przecież politykiem, szefem struktur tej partii w naszym mieście. To wyraźnie pokazuje, że granica między kampanią wyborczą a jej brakiem jest bardzo płynna. Przypomnę, o czym już mówiliśmy w tym studio, że zanim jeszcze pan Truskolaski oficjalnie ogłosił, że startuje z poparciem partii politycznych, to już tak naprawdę kampanię rozpoczął, bo przecież taki turniej sportowy pod auspicjami Bayernu, to była ewidentnie kampania wyborcza, gdzie we wszystkich szkołach wizerunek pana prezydenta jako najważniejszego piłkarza Bayernu się pojawił i obecność była praktycznie obowiązkowa.
No ale pokazuje... panie pośle, jak pojedziemy do różnorodnych miejscowości, teraz wszędzie robią chodniki, tego typu rzeczy i wiadomo, że termin oddania przed wyborami samorządowymi.
Prawda. Duża część inwestycji w Białymstoku też akurat w tym tempie jest realizowana, no. Przynajmniej miała być realizowana, więc mówienie, że zaczyna się albo nie zaczyna kampania wyborcza, no nie jest do końca jakby prawdziwe, bo ta kampania często trwa i 4 lata, tak niektórzy twierdzą, od momentu, kiedy skończyły się poprzednie wybory, rozpoczyna się już kampania samorządowa do kolejnych wyborów. Tu jeszcze trzeba wyraźnie sprostować jeszcze jeden element, który pojawił się w wypowiedzi polityka Platformy, że jakby różnicowanie na kandydatów partyjnych i niepartyjnych, albo politycznych i niepolitycznych. Po pierwsze jest to teza fałszywa, że pan Truskolaski jest apolityczny czy apartyjny, bo jest wyraźnie uwikłany w tę politykę, nie tylko regionalną, ale próbuje także w politykę ogólnokrajową, o czym poseł Żalek przed chwilą wspominał. A po drugie, nie ma z definicji założone, że jeżeli jakiś polityk jest członkiem partii politycznej, od razu z definicji jest gorszy niż polityk, który oficjalnie do żadnej partii politycznej nie należy. Bo jeżeli nie należy, to znaczy, że nie wiemy, jakie do końca są jego powiązania. Tu wiemy o jakiejś koalicji dwóch partii politycznych, które ze sobą akurat w Białymstoku współpracują, ale to znaczy, że jest to także kandydat polityczny, więc raczej próbujmy oceniać kandydatów pod względem tego, co zrobili albo nie zrobili, jaki mają program, a nie tylko i wyłącznie poprzez łatki polityczne.
Jeszcze
jeden element związany z kampanią wyborczą. Warto powiedzieć, że częścią dobrego funkcjonowania miasta jest dobre funkcjonowanie urzędu, a na to próbował zwracać, mam wrażenie, pan poseł Żalak, tą interwencją w magistracie.
Uwaga. Myślę, że do spraw związanych z wyborami jeszcze będziemy niejednokrotnie wracali. Czekamy na ogłoszenie terminu wyboru, bo wtedy będziemy znali już dokładnie kalendarz wyborczy i będziemy wiedzieli, w którym momencie to jest kampania, a w którym to są przedbiegi i nie wiadomo, o co chodzi, a wiadomo, że chodzi zawsze o pieniądze i o władzę. Teraz przez moment proponuję, byśmy się skupili na S19, bo dotarły do nas informacje, że będzie ta trasa sfinansowana, czyli ma się znaleźć w budżecie tak zwanym CEF, Central Europe Facility, czyli będzie finansowana bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Czy to dobrze? Jak pan sądzi? Dariusz Piątkowski.
Bardzo dobrze.
Krótko.
Chcę przypomnieć po pierwsze, że Prawo i Sprawiedliwość przywróciła do realnych prac nad Via Carpatią. To był pomysł jeszcze świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który doprowadził do porozumienia przywódców kilku państw europejskich, że taka trasa łącząca północ z południem Europy, przebiegająca przez Polskę.
Ale jak to bywa zwykle z inwestycjami krajowymi,
niestety,
one spadają,
na wiele lat
spadają do kalendarza.
Odrzuciła to z programu budowy dróg. Pojawiła się ona tuż przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Rząd zabezpieczył pieniądze na budowę Via Carpatii przez Polskę. Dziś cieszę się, że mamy szansę na uzyskanie środków unijnych. Przypomnę, że jest to dopiero wstępna propozycja rozporządzenia Komisji Europejskiej o tych sieciach kluczowych, transportowych. Oby to się udało i rzeczywiście można te pieniądze było przeznaczyć na budowę innych dróg w Polsce.
Niestety przez ostatnie 3 lata, kiedy już rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nic nie działo się w sprawie Via Carpatii. Ona była wpisana do programu za czasów rządów Platformy Obywatelskiej.
No,
środki zostały skierowane na inne cele. Oczywiście, jeżeli się uda pozyskać finansowanie z Komisji Europejskiej, to bardzo,
będziemy mieli pewność,
to bardzo
że
dobrze
zostanie zrealizowane.
To bardzo dobrze.
Tak,
no, tylko obawiam się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest już tak skonfliktowany z Unią Europejską i z Komisją Europejską, że mogą być z tym problemy, ale kibicuję tutaj rządowi,
no to
żeby
dobrze, że chociaż tym się
rządowi,
że
żeby
chcemy,
to się
aby
udało.
Ta trasa powstała.
Krótki komentarz.
Komentarz jest taki, że to nie konflikt polskiego rządu z Unią Europejską, tylko donosy polskich parlamentarzystów z opozycji spowodowały chwilową utratę zaufania. Trzeba pamiętać, że to europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali przeciwko w ogóle inwestycji w Via Carpatii ze środków unijnych. Tu na szczęście interweniowali jeszcze w okresie rządów Platformy politycy naszych sąsiadów. I to jest paradoks, że Unia Europejska najpierw zastanawiała się nad tą inwestycją, dlatego że polscy parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej zdecydowali się pilnować interesów niemieckich, żeby zatrzymać ten główny kręgosłup północ-południe przez Hamburg, ale z uwagi właśnie na protesty państw bałkańskich i basenu Morza Bałtyckiego zdecydowali się zachować tą arterię komunikacyjną. Później po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy rząd polski zdecydował się na zabezpieczenie środków finansowych na budowę całego odcinka i mało tego wpisania w ogóle tej budowy, dlatego że pozostali partnerzy byli cały czas zaniepokojeni tym, że ze strony rządu polskiego nie było zainteresowania woli budowy tej drogi.
Jak sobie przypominam wszelkie debaty od 30 lat na temat Via Carpatii i wszelkie spotkania, które odbywały się polskich polityków z politykami z państw tak zwanej Prybałtyki, tak, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. Zawsze był temat
oczywiście, dlatego, że dla nich to jest kluczowe połączenie w ogóle z Europą nawet. A zważywszy na strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa położenie tego przesmyku suwalskiego, to w ogóle absolutnie kardynalna sprawa dla tych państw. Ich nie tylko gospodarczego, ale i po prostu fundamentalnych zasad bezpieczeństwa narodowego. Zatem sugestie...
Chyba nie będziemy budowali twierdzy na przesmyku.
Ale to nie chodzi o twierdzę, to chodzi o połączenie gospodarcze. Grecy będą z tego korzystać, jeżeli Rumuni, Bułgarzy będą z tego korzystać, mało tego, Turcja też na tym skorzysta, to te państwa w sytuacji zagrożenia w tym terenie od razu powiedzą zaraz. Drodzy Moskale, ale to są nasze interesy. Jeżeli wy przetniecie tą arterię, w którą myśmy zainwestowali, z której czerpiemy zyski, to nie będziemy waszymi sojusznikami. Najłatwiej buduje się sojusze poprzez związanie gospodarcze, bo automatycznie odcinamy wtedy zwykły taki polityczny interes.
Temat przestaje być anonimowy, tylko wiadomo, że jest związany z konkretami.
Ale jeżeli tak jakieś państwo ma interesy, to będzie walczyło o to, będzie w stanie zaangażować się w rozwiązanie sporu politycznego.
Czyli wszyscy się cieszymy, że S19 będzie finansowane. Tak, by to podsumować. Na zakończenie o protestach na uczelniach, bo to oznacza, że jednak nie wszystkie środowiska akademickiego wspierają reformę wicepremiera Jarosława Gowina, czego przykładem są ostatnie protesty na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Warszawskim, no i również na Uniwersytecie w Białymstoku. To oznacza, że nie tylko małe środowiska akademickie, ale także duże nie do końca zgadzają się z nowymi zasadami, które mają być wprowadzone w życie.
Ja myślę, że w najgorszej sytuacji są właśnie takie uczelnie ze średnich ośrodków typu Białystok, Lublin, Opole, Rzeszów. No niestety reforma pana Jarosława Gowina, który jest politycznym patronem Jacka Żalka, grozi tym, że po prostu nastąpi degradacja białostockich uczelni w mniejszych ośrodkach, że wszystko zostanie skoncentrowane i środki i całe zainteresowanie ministerstwa na wiodących ośrodkach typu Warszawa, Kraków, Poznań czy Gdańsk. Zresztą z tego, co wiem i trudno o tym nie poczytać czy nie słyszeć, że również wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości ma do tego zastrzeżenia. Ja mam nadzieję, że pan prezes Jarosław Kaczyński, który wraca do zdrowia, powstrzyma tę reformę, gdyż niestety jesteśmy teraz świadkami takich powrotu do sytuacji, że studenci znowu protestują w budynku uczelni, w którym protestowali prawie 30 lat temu, okupując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, odzyskując go na potrzeby wówczas filii Uniwersytetu Warszawskiego, która z czasem się usamodzielniła, która teraz, tak powiem, zagrożona jest degradacją i likwidacją, bo do tego doprowadzi ta reforma.
Znaczy, tu widać właśnie.
Ale niech pan się nie śmieje, z obaw pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, gdyż ich obawy są autentyczne. To oni...
Proszę się zdecydować, czy pracowników, czy studentów, bo to są dwie różne
studentów i pracowników.
Nie, nie. To teraz przejdźmy do rzeczy. Jeżeli chodzi o tą reformę, to ona była konsultowana ze środowiskami akademickimi przez 2 lata i zarówno zrzeszenia wszystkie studenckie, jak i Parlament Studentów Rzeczpospolitej opowiedziały się za tą reformą. Mało tego, uczestniczyły w przygotowaniu tej reformy. Jeżeli chodzi o stanowisko białostockich rektorów, którzy reprezentują świat akademicki, to o ile wiem, te 3 główne uniwersytety i ci rektorzy popierają tą reformę i założenia i nie zgłaszali do niej żadnych zastrzeżeń. A te, które składali, były przyjmowane na bieżąco. Także te prace trwały przez, tak jak mówię, przez 2 lata. Powołano najpierw 3 komisje, wybrano 1 wiodący projekt i nad tym projektem pracowano.
No ale jak ustawa była procedowana w Sejmie, zgłoszono 160 poprawek. Ale to nie jest, mało.
Ja akurat pracowałem nad tym projektem ustawy, bo jestem członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Młodzieży. I ten projekt był...
Z ręką na sercu pan powie, że nie grozi to...
Jeszcze raz trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten projekt, który jest w tej chwili po poprawkach zgłoszonych na komisji, jest już nieco innym projektem niż ten, o którym rozmawialiśmy jeszcze kilka miesięcy temu.
To między innymi
na skutek tych obaw, o których była tutaj przed chwilą mowa, między innymi mocno ograniczono kompetencje Rady Uczelni, czyli takiego ciała, które ma skupiać między innymi osoby z zewnątrz.
Że przejmujecie kontrolę nad uniwersytetami polityczną.
Tak, ale to przecież nie politycy, bo tam jest wyraźny zakaz, choćby po tych poprawkach, że politycy i samorządowcy nie mogą wchodzić w skład Rady Uczelni, co powinno ten argument wyraźnie wytrącić. Ta obawa średnich uniwersytetów, ona rzeczywiście istnieje, ale myślę, że wynika częściowo z nieznajomości tekstu ustawy i obawy, jak będzie wyglądało rozporządzenie o tak zwanym algorytmie, czyli przyznawanie środków na funkcjonowanie poszczególnych uczelni.
Bo teraz, że nie zmieniła się ustawa, to jednak rozporządzenia regulują sposób finansowania i praktycznie rzecz biorąc, ministrowi do niczego nowa ustawa jest niepotrzebna, jeśli chodzi o zmianę zasad finansowania uczelni.
Chodzi o sam algorytm, tak. On się zresztą już zmienił, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ponad rok temu, który wyraźnie dąży do tego, aby zwiększyć jakość nauczania, chociażby poprzez to, żeby nie było zbyt wielu studentów przybadających do jednego pracownika naukowego. I to się częściowo już dzieje. I wyraźnie minister w trakcie prac komisji, pan premier także poza komisją, mówił o tym, że rozporządzenie nie zmienia warunków finansowania tych średnich uczelni, a wręcz przeciwnie, w ustawie zapisano mechanizm podnoszenia środków na dofinansowanie uczelni. Te uczelnie spokojnie mogą dalej funkcjonować na tym poziomie, który funkcjonowały. Nie ma już zapisu, który też budził duży opór, że uczelnie, które będą traciły kategorie A, B czy B+, to będą spadały do rzędu akademii. W tej chwili ten zapis zniknął, a więc zarówno jeśli chodzi o nazwę, jak i sposób finansowania.
Ale
ten akurat element związany z nazwą był traktowany jako taki element prestiżowy
jest to,
ale to też jest ważne, żeby pokazać, jaki jest poziom nauczania tego uniwersytetu.
Pan premier Gowin powiedział, że wpisanie na przykład do ustawy, że każde województwo, każdy region musi dysponować Politechniką, Uniwersytetem Humanistycznym i Uniwersytetem Medycznym, powiedział, że to nie ma sensu.
Ja też tak uważam. Też uważam, że nie ma sensu, bo i tak...
Ale tych... to by wiele obaw jednak odsunęło.
Ale nikt nie ma zamiaru dzisiaj likwidować jakiegokolwiek uniwersytetu, czy tym bardziej Politechniki. One kształcą przecież także i pracowników bardzo potrzebnych w danych regionach, czy w skali ogólnopolskiej, zwłaszcza tutaj mówię o Politechnice. Mamy przecież wyraźny niedobór kadry inżynierskiej, więc nikt nie będzie likwidował Politechniki. Jest wyraźne zapewnienie ze strony pana premiera, że środki na sfinansowanie także tych średnich uczelni będą wystarczające do tego, aby się mogły rozwijać i będzie ich więcej niż do tej pory. Także państwowe wyższe szkoły zawodowe, więc te, które funkcjonują w mniejszych ośrodkach, takich jak Łomża czy Suwałki, spokojne mogą być również o swoje istnienie, bo mają zapewniony podobny poziom finansowania jak dzisiaj i plus do tego jeszcze troszkę dodatkowych pieniędzy. One są szczególnie istotne ze względu na te mniejsze rynki pracy. Tam pełnią bardzo istotną funkcję i nikt nie ma zamiaru ich likwidować. Wręcz przeciwnie, te szkoły są wręcz zadowolone z tych zapisów w reformie, o której mówimy.
Będzie więcej
Dziękuję
pieniędzy.
Dziękuję panu. Po jednym zdaniu, panowie. Chodzi już musimy kończyć.
Znaczy, trudno oceniać tą ustawę, gdyż ona tak wielokrotnie się zmieniała, że właściwie nie wiemy, co ostatecznie wyjdzie z prac poselskich.
Z sejmowej pralki, tak?
Z sejmowej pralki, no bo to wielokrotnie pan redaktor mówił, sto kilkadziesiąt poprawek zostało przyjętych. Nie wiemy, czy nie będzie kolejnych kilkudziesięciu, czy
na poziomie Senatu na przykład.
Tak? Na poziomie Senatu. Również pewną zagadką jest stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, no, który, że tak powiem, na razie dosyć powściągliwie się o tej ustawie wypowiada. No, w każdym bądź razie te obawy, które występują na uczelniach są realne. Te protesty też są realne. Chciałbym
co
przypomnieć,
do realizmu tych protestów, to trzeba pamiętać.
Ale tam protestuje Solidarność.
Na Uniwersytecie Warszawskim to jest garstka osób, które rotacyjnie, tak samo jak na Uniwersytecie Jagiellońskim, to jest chyba około 15 osób, które rotacyjnie jeszcze do tego protestują, się po prostu zmieniają. Więc trzeba raczej to jest happening polityczny, a nie realny protest, dlatego że jak był czas do zgłaszania tych uwag, to te środowiska ustami swoich reprezentantów nie zgłaszały żadnych zastrzeżeń. A jeżeli były zgłaszane zastrzeżenia, to tak jak mówię, one były dwa lata na to, żeby opracować. I środowisko akademickie generalnie popiera ten projekt z bardzo prostego powodu. Dzisiaj nauka polska jest w ogonie nauki światowej. I jeżeli chcemy, żeby najzdolniejsi młodzi Polacy z Białegostoku między innymi nie wyjeżdżali za stypendiami na zachód, tylko uczyli się w najlepszych uczelniach w Polsce, to po prostu musimy je stworzyć. Dlatego, że dzisiaj to, co robimy, czyli dewastacja poprzez po prostu wyjaławianie intelektualne naszych ziem, bo najzdolniejsi wyjeżdżają za granicę, tam dostają dwa razy większe stypendia, bo po prostu my nie nadążamy. My jesteśmy płatnikiem netto w sprawach nauki.
Wyraźnie trzeba powiedzieć,
Unii Europejskiej.
Wyraźnie trzeba powiedzieć, że ta ustawa budzi rzeczywiście obawy części środowiska uniwersyteckiego. To dlatego między innymi były poprawki do ustawy. To dlatego między innymi uwzględniono większość uwag pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie było wątpliwości, w którym kierunku ta ustawa zmierza. I mam nadzieję, że będzie to ustawa, która pomoże polskim uczelniom zdobyć światowy poziom, a tym regionalnym spokojnie zachować swoją pozycję, a być może nawet się rozwinąć.
Dziękuję panom bardo. Dzisiaj gościliśmy posłów Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości i Jacka Żalka z Porozumienia oraz Zbigniewa Nikitorowicza, szefa Platformy Obywatelskiej w Białymstoku. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.